Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w Muzeum Historii Żydów Polskich na kolejnym spotkaniu z cyklu odsłony wystawy głównej. Każdego miesiąca prezentujemy Państwu kolejne galerie wystawy głównej. Tych galerii jest 8. Wystawa główna zostanie otwarta pod koniec października tego roku, ale my już teraz prezentujemy Państwu zagadnienia związane z powstawaniem każdej z tych galerii i treści, które w tych galeriach się znajdą. Za nami prezentacje dotyczące 6 galerii. Galerii Las, Galerii Średniowiecznej, Galerii Paradisus Judeorum, Galerii Miasteczko, Galerii XIX wieku, dwudziestolecia międzywojennego i Galerii, dzisiaj Galerii Zagłada. Szanowni Państwo, naszym gościem jest pani profesor Barbara Engelking, współtwórczyni obok profesora Jacka Leociaka, koncepcji i szczegółowego scenariusza Galerii Zagłada. A obok mnie stoi Justyna Majewska, jedna z kuratorek tej galerii. Kuratorek, które bardzo blisko współpracowały i nadal współpracują z profesor Engelking i profesorem Leociakiem. I poproszę Justynę o przedstawienie naszego dzisiejszego gościa.
Dobry wieczór Państwu. Mam dzisiaj przyjemność przedstawić panią profesor Barbarę Engelking, która opowie o tym, jak będzie wyglądać Galeria Zagłada na wystawie głównej muzeum. Wraz z profesorem Leociakiem, tak jak już mówił Maciek, są oni autorami koncepcji i opiekunami merytorycznymi galerii. Profesor Barbara Engelking jest kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest też wiceprzewodniczącą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Jej zainteresowania badawcze związane są z wyzwaniami i dylematami moralnymi związanymi z zagładą, doświadczenie zagłady w relacjach ocalonych, historia i codzienność warszawskiego getta oraz okupowanej Warszawy. Jest autorką wielu nagradzanych książek, m.in. ostatnia książka jest Taki piękny, słoneczny dzień, losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945 oraz wraz z profesorem Jackiem Leociakiem książka Getto warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście. Z kolei pan profesor Jacek Leociak jest historykiem literatury, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN. Kierownikiem Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady. Jego z kolei zainteresowania badawcze związane są z analizą różnych sposobów zapisu oraz reprezentacji doświadczeń granicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagłady, fotograficzną i filmową dokumentacją zagłady. Jest autorem licznych publikacji, tu wymienię kilka, między innymi ostatnio wydane Spojrzenia na warszawskie getto, Ratowanie, opowieści Polaków i Żydów, czy też doświadczenia graniczne, studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. Lektury książek profesor Barbary Engelking i profesora Jacka Leociaka ukształtowały myślenie o zagładzie wielu z nas, również moje. Myślę, że dla wszystkich Państwa będzie bardzo ciekawym dowiedzieć się, w jaki sposób ta dwójka wybitnych badaczy zagłady opracowała koncepcję wystawy naszej tutaj w muzeum. Pani Basiu, oddaję pani głos.
Dziękuję i strasznie zobowiązujące. W liczbie mnogiej, nie z powodu pluralis majestatis, ale dlatego, że nad tą galerią pracowało kilka osób, tak jak powiedziała pani Justyna. Właśnie głównie ja z Jackiem, ale też kilka wspaniałych kuratorek się przewinęło, pomagając nam przez te lata, bo właśnie żeśmy przed chwilą sobie uświadomili, że od 2005 roku współpracujemy z Muzeum Historii Żydów. To jest no, prawie połowa naszego życia. Dlatego będę opowiadać w tej galerii, że to my staramy się, czy próbujemy pokazać, czy próbujemy taką, a nie inną narrację. Myśląc o skonstruowaniu opowieści o zagładzie, mieliśmy w głowie kilka założeń. O kilku powiem na początku, a o jednym założeniu powiem na samym końcu. Te założenia, które nam przyświecały w myśleniu o zagładzie, to po pierwsze przekonanie, że doświadczeniem losu w czasie okupacji, w czasie Holokaustu jest doświadczenie samotności. Pierwsza rzecz, która wydaje nam się. Druga rzecz, że w tym doświadczeniu, które ciąży oczywiście ku śmierci, nie mniej istotne jest to, co się dzieje wcześniej. To znaczy to, w jaki sposób Żydzi zamknięci w gettach, prześladowani, na to doświadczenie odpowiadają, w jaki sposób się konfrontują ze złem, które ich spotyka. I dlatego duża część naszej galerii, nawet w sensie przestrzennym, jest poświęcona życiu Żydów przed śmiercią. Po trzecie, wyjątkowe umiejscowienie Muzeum Historii Żydów Polskich na terenie warszawskiego getta jest w sposób oczywisty zobowiązaniem wobec tego miejsca i prowokuje nas do położenia nacisku na doświadczenie właśnie Warszawy i warszawskiego getta jako pewnego rodzaju modelu doświadczenia getta w ogóle. Po czwarte, staramy się pokazywać, bo tu chodzi też o ilustrację, i opowiadać to doświadczenie przy pomocy dokumentów, które powstały tam i wtedy, które powstały w czasie okupacji, w czasie wojny. Myślę, że w ponad 90% używamy dokumentów, które są właśnie zapiskami z dzienników, zdecydowanie z dzienników, nie ze wspomnień, które są fragmentami prasy, czy oczywiście niemieckimi dokumentami z okresu okupacji. I tak samo zdjęcia, których używamy, są zdjęciami, rzecz jasna, z okresu okupacji. Tutaj taka mała uwaga, że my nie eksponujemy w galerii ze względu na poszanowanie dla ofiar, nie eksponujemy żadnych drastycznych ani takich upokarzających zdjęć. No i piąte założenie, które leży u podstaw naszego sposobu prezentacji galerii, to jest takie, że staramy się w jakiś sposób jakby umówić z widzem, że wchodząc do naszej galerii zawieszamy wiedzę o końcu. To znaczy, że staramy się patrzeć na to, jak się rozwija historia, tak jak ona się rozwijała przed oczami ludzi w 1939 roku. To znaczy właśnie to używanie dokumentów z epoki ma służyć temu, że jakby stopniowo się dowiadujemy etap po etapie, że nie wiemy od razu, czym to się wtedy ludzie nie wiedzieli. Czy to się nam udało, czy te założenia są czytelne i czy one będą zrozumiałe, to się okaże, mam nadzieję, za pół roku. Ta galeria, praca nad galerią trwała, jak już mówiłam, od 2005 roku. I różne ekipy przez te lata się przewinęły, głównie żeśmy pracowali początkowo z angielską ekipą, a od kilku lat już tą ostateczny wyraz naszej galerii daje ekipa polska. Dlatego te slajdy, które są tutaj, są z różnych etapów pracy nad galerią. Także proszę wybaczyć, niektóre są po angielsku, niektóre będą po polsku. To trochę jest efekt tego właśnie, jak przebiegała praca. Tutaj jest ogólny rzut oka na galerię. W każdym razie tutaj wchodzimy do galerii naszej od strony Galerii Międzywojennej. To jest ulica, tutaj jest wejście z ulicy. Nie wiem, czy Państwo pewnie widzieli, jeżeli byli Państwo na prezentacji Galerii Międzywojennej, że to jest taka ulica, na której końcu jest duże zdjęcie pokazujące ludzi stojących i patrzących w niebo. Oczywiście to nie jest jasne, dopóki nie wejdziemy do Galerii Holokaustu. I wtedy się okazuje, że te osoby patrzące w niebo patrzą na samolot, który nadlatuje nad miasto. I to jest symboliczny, czy też dosłowny początek, wybuch wojny 1 września 1939 roku. To krótkie wprowadzenie do galerii, to jest prolog, który pokaże następne zdjęcie. A tutaj już na pewno Państwo mieli czas, żeby zobaczyć, jak cała ta galeria jest skonstruowana, i po kolei będziemy, w razie czego będę wracać do tego rzutu oka na całość, jeżeli będzie taka potrzeba. Tu jest właśnie ta scena, o której mówię. Tu jest grupa ludzi patrząca. Ojej. To jest grupa ludzi patrząca w niebo i tutaj po zakręcie, po wyjściu z zakrętu widać, że chodzi o wybuch wojny. Tak ta nasza galeria wygląda w sensie kolorystyki, że ona jest taka właśnie szara. Zdjęcia są przeważnie niekolorowe, czarno-białe i taki chcieliśmy nastrój tutaj również przy pomocy stylistyki uzyskać. Przy okazji tego prologu opowiadamy oczywiście krótko o przebiegu kampanii wrześniowej. Co to znaczy opowiadamy? Na pewno Państwo już mieli okazję przekonać się przy prezentacji innych galerii, że opowieść muzealna jest zupełnie czym innym niż opowieść w książce. My z Jackiem, którzy piszemy książki częściej niż przygotowujemy galerie w muzeach, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy tyle słów do dyspozycji, ile chcemy i operujemy raczej słowem niż obrazem. I muszę przyznać, że w naszej pracy nad wystawą to chyba było dla nas najtrudniejsze, żeby przestawić swój sposób myślenia z takiego ciągu narracji pisanej na pewien rodzaj opowieści opartej na obrazie i na bardzo oszczędnym komentarzu. I rzeczywiście opowiedzieć w 50 słowach, czy maksymalnie w 70, to co my byśmy woleli powiedzieć na 10 stronach przynajmniej, to było dla nas dosyć trudne. Muszę przyznać, że to było dosyć pouczające doświadczenie. Ale raczej chyba będziemy pisać książki potem. Tutaj po krótkiej prezentacji, jak wyglądała kampania wrześniowa i oczywiście wspominamy tam również o udziale żołnierzy w Wojsku Polskim. Przechodzimy do drugiej części, która mówi o Polsce pod dwoma okupacjami. To jest też jeden z naszych istotnych dla nas elementów tego opowiadania o doświadczeniu Holokaustu. Była taka decyzja, że Holokaust się wydarzył w Polsce. I to jest dla nas ważne i to jeszcze Państwo zobaczą dalej, że to jest istotny element naszej galerii. Że to nie tak, mamy doświadczenie, oczywiście byliśmy w rozmaitych muzeach opowiadających o Holokauście na świecie i przeważnie to jest opowiadane w ten sposób, że Holokaust się wydarza jakby nigdzie. To znaczy to jest historia, która się przydarzyła Żydom i nie ma specjalnego znaczenia, gdzie to się wydarzyło. Dla nas oczywiście ze względu na to, że to jest tutaj, ten kontekst Polski jest bardzo ważny. I to, że właśnie Polska jest krajem okupowanym i że tu się Niemcy dokonują zagłady Żydów, jest istotnym elementem naszej opowieści o zagładzie. Jeszcze tutaj wrócę, bo tutaj jest o Polska pod dwoma okupacjami, czyli mamy tutaj przedstawioną okupację niemiecką, ale jest też mowa o okupacji sowieckiej. Ona jest siłą rzeczy skrótowa i opowiedziana na takim ekranie, gdzie po prostu jest film, który się przewija i który można będzie obejrzeć w ciągu kilku minut. To było oczywiście jedna z decyzji, które musieliśmy podjąć. W ogóle nasza galeria to jest wiązka kompromisów. To znaczy ilość rzeczy, o których my wiemy, że są ważne, ale o nich nie mówimy albo bo nie mamy miejsca, bo to by zbyt zaburzyło naszą narrację albo po prostu nie wszystko, co wiemy i co powinniśmy powiedzieć, nie wszystko jesteśmy w stanie powiedzieć również ze względu na ograniczoną przestrzeń, którą mamy do dyspozycji. A z drugiej strony nie wszystko, co byśmy chcieli i co powinniśmy powiedzieć, jesteśmy w stanie powiedzieć ze względu na wytrzymałość widza. To znaczy nasza galeria jest siódmą galerią w muzeum i prawdopodobnie widz dotrze tam w 15 godzinie zwiedzania, jeżeli będzie chciał dokładnie obejrzeć wszystko, co we wcześniejszych galeriach jest do obejrzenia. I po prostu nie przypuszczam, żeby był w stanie jeszcze bardzo szczegółowo wszystkie informacje tutaj percypować. Do tego będzie służyło centrum edukacyjne. Muzeum jest całym wielkim narzędziem, prawda, które będzie opowiadać o tej historii Żydów w Polsce na rozmaite sposoby. Więc galeria, więc informacja o okupacji sowieckiej jest powiedzmy tutaj wzmiankowana, natomiast nie jest to wątek, który byłby bardzo szczegółowo eksploatowany. Tutaj się rozpoczyna taka część naszej galerii, którą nazywamy separacja, izolacja i to jest wprowadzenie jakby do zamknięcia Żydów w gettach. Tak było naprawdę, historycznie to się w ten sposób rozwijało, że przez ten pierwszy okres okupacji od września 1939 do jesieni 1940, prawda, Niemcy w taki dosyć drastyczny sposób zaczynają rozdzielać Polaków od Żydów i Żydzi, dla Żydów są przeznaczone specjalne, bardziej ostre i radykalne przepisy. Chodzi nie tylko o oznaczkowanie, czyli o paski, ale o bicie, upokarzanie, grabieże, przymus pracy i tak dalej. I tutaj mamy taki w symboliczny sposób pokazane te najbardziej właśnie drastyczne sposoby oddzielania Żydów od Polaków. A tutaj mamy taką ścianę, gdzie z całej Polski mamy zgromadzone plakaty z rozmaitych miejscowości, które pokazują obwieszczenia niemieckie wprowadzające kolejne przepisy dla Żydów. To są komentarze do tych obwieszczeń z rozmaitych dzienników pisanych w czasie wojny, nie tylko żydowskich. Na końcu tego korytarza jest symboliczny mur, takie zdjęcie obrazujące mur, który oczywiście odnosi się do już budowanych gett. I tu mamy nazwy około 400 miejscowości polskich, w których powstały getta. To są takie ekrany, na których pokazujemy zdjęcia, filmy z przeprowadzek Żydów do getta z całej Polski. To jest inne ujęcie tej właśnie ściany z obwieszczeniami i z fragmentami dzienników. A tu jeszcze jest widać fragment tej poprzedniej fragmentu galerii o... To jest parada Hitlera, który wkracza do zdobytej Warszawy. Początek października 1939 roku. No i tutaj można powiedzieć, że po tym wprowadzeniu, kiedy właśnie wybuchła wojna, Żydzi są już izolowani, czy też separowani od Polaków, zaczyna się ta nasza opowieść już bliżej zagłady i tak jak wspominałam, ze względu na położenie muzeum w tym, a nie innym miejscu, koncentrujemy się na getcie warszawskim. Naszymi narratorami po warszawskim getcie to państwo dostali takie pamiątkowe karteczki i tam właśnie są umieszczone te dwie postacie, które są dla nas szczególnie ważne. To jest Adam Czerniakow i Emanuel Ringelblum. Dlaczego wybraliśmy tych dwóch bohaterów, nie zważając na gender? Dlatego, że symbolizują oni dwa takie niezwykle istotne doświadczenia gettowe, czy więcej nawet nie doświadczenia, dwie postawy w getcie. Adam Czerniakow jest prezesem warszawskiego Judenratu. Jest tym, który reprezentuje Żydów wobec władz okupacyjnych. Jest tym, który jest odpowiedzialny i czuje się odpowiedzialny za los niemal półmilionowej społeczności. Zmaga się z tą materią przepisów, rozporządzeń, rozkazów, nakazów. Stara się negocjować, przesuwać jakieś terminy, opłacać się, zbierać kontrybucje i w jakiś sposób odpowiadać na rosnące oczekiwania niemieckie, nieco lawirując i starając się jak najbardziej oszczędzić wspólnotę żydowską, za którą czuje się odpowiedzialny. Jednocześnie jest on Żydem zasymilowanym, jest polskim senatorem, jest społecznikiem, nauczycielem i swoje zapiski prowadzi w dzienniku po polsku. Po drugiej stronie jest Emanuel Ringelblum, który prowadzi swoją kronikę Widisz. Jest Żydem całkowicie, jest historykiem żydowskim, związanym z jednej strony z Warszawą, bo pisał swój doktorat o Żydach warszawskich, skończył Uniwersytet Warszawski zresztą, a z drugiej strony reprezentuje to, co w getcie jest nielegalne, to, co jest konspiracyjne i co jest jakby w opozycji do, nie tylko do Niemców, ale także i do tego nurtu oficjalnego. Jest twórcą i organizatorem podziemnego archiwum getta, Onek Szabat, które jest jednym z podstawowych źródeł też dla nas do tej opowieści o getcie. I cytaty z ich dziennika Czerniakowa i z kroniki Ringelbluma otwierają jakby każdą kolejną część tego getta jeden, tej pierwszej części getta. Ono jest skonstruowane tak jak labirynt. I tak miało być, to było nasze założenie. Myśmy chcieli od początku z Jackiem, nawet postawiliśmy tej ekipie, która nasze pomysły wcielała w czyn, takie zadanie, że my chcemy, żeby człowiek po wejściu do getta czuł się niekomfortowo. Że ma być tam ciasno, ma być niewygodnie, ma być klaustrofobicznie, ma być nieprzyjemnie. I dlatego ta przestrzeń, człowiek ma się czuć zagubiony. I ta przestrzeń tak miała zostać skonstruowana. A czy to się udało, to będą Państwo mieli okazję sami niebawem zobaczyć. I tu opowiadamy o rozmaitych aspektach życia w getcie warszawskim. Właśnie ci dwaj przewodnicy prowadzą nas przez rozmaite wątki gettowego życia. Mówimy o szmuglu, oczywiście o niedoborach ekonomicznych, o sposobach radzenia sobie z brakiem żywności, ale właśnie też o takiej pełnej inicjatywy i determinacji, postawie mieszkańców getta, którzy wbrew wszelkim trudnościom i ryzykując własne życie przecież starają się do getta żywność i niezbędne wszystko, co jest potrzebne do getta szmuglować. Tutaj pokazujemy właśnie ten wymiar życia gospodarczego związanego z niedostatkiem i z brakiem zbędne. Inny element życia gettowego to jest oczywiście tyfus jako pewien symbol epidemii, również w wymiarze nie tylko dosłownym, ale takim metafizycznym, prawda? Getto jako choroba, jako doświadczenie choroby. Bo opowiadamy również w tej części życia codziennego getta o doświadczeniu religijnym, o tym, w jaki sposób Pan Bóg był zamieszany, czy też według niektórych nie był zamieszany w całą tą historię i jak religijni Żydzi w warszawskim getcie starali się uporać z jednym z takich podstawowych przecież pytań o doświadczenie Holokaustu, czyli gdzie jest Pan Bóg, prawda? I co, jak to jest możliwe, że Bóg dopuszcza to, co nas spotyka. I tu oczywiście główną postacią naszą jest rabin Szapira, który w warszawskim getcie zasłynął z takiej pewnej, niezwykle metafizycznej odpowiedzi na pytanie o istnienie Boga. Mówimy też tutaj o taki temat, poruszamy, który nie jest zbyt może wygodny, ale jest oczywiście niezbędny, jeżeli chodzi o getto, mianowicie o policję żydowską i kolaborację, czyli jak to się dzieje, jak proces demoralizacji spleciony z przekonaniem o możliwości ratowania swoich bliskich wpływa na postawy, które doprowadzają właśnie do kolaborowania z okupantem. I mówimy oczywiście o konspiracji, która w warszawskim getcie była niezwykle aktywna. Wychodziło kilkadziesiąt numerów, wyszło kilkadziesiąt numerów tytułów prasy podziemnej. Getto utrzymywało kontakty z innymi gettami. Rozprowadzano tą prasę, odbywały się szkolenia, seminaria. Dosyć aktywnie ten ruch podziemny w Warszawie działał. Początkowo on prowadził takie spory ideologiczne jeszcze, które były dalszym ciągiem przedwojennych sporów, ale stopniowo w miarę jak się sytuacja dookoła zmieniała, coraz więcej informacji o zagładzie i coraz więcej prób odpowiedzi na informacje o zagładzie się pojawia w konspiracji. Po zakończeniu tej prezentacji doświadczenia getta chcieliśmy odtworzyć to, co było bardzo charakterystyczne dla getta warszawskiego, mianowicie most. Most, który łączył dwie części, tak zwane małe i duże getto, nad ulicą Chłodną. I rzeczywiście taki most zbudowaliśmy w naszej galerii, co było możliwe dzięki temu, że ona jest jakby dosyć wysoka. 8 metrów mamy, tak? Przepraszam, 6 metrów mamy. Więc jak mamy 6 metrów, to możemy widza zaprosić na tą antresolę. Możemy część galerii przenieść na górny poziom. I tu jest, po wyjściu z tej części getta, wchodzi się na takie schody i mamy górny poziom, właśnie coś w rodzaju antresoli, która tutaj jest na różowo zaznaczona i która pełni dwie funkcje. Po pierwsze, to jest miejsce, gdzie można usiąść, bo w całej galerii takich miejsc jest mało. Być może to jest nawet jedyne, szczerze mówiąc. Gdzie można na chwilę usiąść i po prostu odpocząć. A ponieważ to już jest mniej więcej 17 godzina zwiedzania chyba, to już najwyższy czas. A po drugie, tutaj ta antresola jest pretekstem do opowiedzenia o innych gettach. Do tej pory się szczególnie w tej części dolnej koncentrowaliśmy się na Warszawie, ale tutaj mamy pewne wehikuły, żeby opowiedzieć o wszystkich, docelowo, o wszystkich gettach w okupowanej Polsce. Będą to tablety, które będzie można po prostu oglądać i według, powiedzmy, tam będzie mapa Polski i można będzie klikając, to jest takie nowoczesne, może bardziej dla młodzieży, będzie można zobaczyć i przeczytać o innych gettach w okupowanej Polsce. Jak już odpoczniemy i te 400 gett, które tutaj mamy do obejrzenia na tabletach, obejrzymy, czyli w 21 godzinie zwiedzania, idziemy dalej i tu przechodzimy teraz do drugiej części galerii, która się nazywa Getto 2 w takim naszym slangu roboczym, a która opowiada o eksterminacji. A, to jest jeszcze bardzo ważne. Przepraszam, jeszcze muszę się cofnąć. Ponieważ zanim wejdziemy do Getto 2, to tutaj wchodziliśmy po schodach i teraz jesteśmy na moście. I ten most to jest rzeczywiście tak, jak było w czasie wojny, że Żydzi, którzy przechodzili z jednej części getta do drugiego, z mostu patrzyli na ulicę Chłodną. I z ich perspektywy wydawało się, że ta Warszawa, w której nie ma takiego tłoku, gdzie ludzie spokojnie i wolno chodzą po chodnikach, gdzie jedzie zwykły tramwaj, że ta Warszawa to jest jakieś zupełnie inne miasto, inny świat. I ta Warszawa rzeczywiście tak wyglądała. Jak się widziało z mostu, to te ulice sprawiały wrażenie, były tak całkiem inne i tak odmienne od ulic gettowych, że się wydawało, że to jest jakaś inna planeta, zupełnie inny świat. I tak też się wydaje, jak się patrzy z tego mostu w naszej galerii. Widać takie zdjęcia warszawskich ulic w miarę takie spokojne. I stamtąd, z tego mostu, przechodzimy do części galerii, która opowiada o likwidacji warszawskiego getta, czyli o wielkiej akcji deportacyjnej. Tu mamy kilka wątków w tej galerii. Przede wszystkim mówimy o samobójstwie Czerniakowa. Pokazać w takim schemacie, bo zdjęcia nie odzwierciedlają tego. Tutaj jest taka instalacja, która pokazuje samobójstwo Czerniakowa. To jest taki stół, który właśnie jest widoczny tutaj. To jest stół, który opowiada o możliwościach ratunku przed deportacją, to znaczy o tym, jakie były metody ratowania się. I to oczywiście chodzi o ukrywanie się, o poszukiwanie pracy w szopach, o ucieczki na aryjską stronę, tego rodzaju sposoby unikania deportacji. Tutaj są obwieszczenia niemieckie, które kolejne etapy deportacji zapowiadają. Pierwsze to obwieszczenie z 22 lipca 1942 roku, a potem kolejne, które z jednej strony zmniejszają obszar getta, a z drugiej strony na przykład zapowiadają, że każdy, kto się zgłosi dobrowolnie na Umschlagplatz, dostanie chleb i marmoladę. Tutaj jest instalacja, która pokazuje zakopanie archiwum Engelbluma, ponieważ na początku sierpnia 1942 roku pierwsza część archiwum została zakopana przy ulicy Nowolipki. I w tej części jakby się symbolicznie żegnamy z naszymi bohaterami. To znaczy Czerniakow popełnia samobójstwo, Ringelblum, jego działalność, przynajmniej ten etap jego działalności się kończy wraz z ukryciem pierwszej części archiwum. Tutaj mamy drogę, którą Janusz Korczak idzie na Umszlakplatz ze swoimi dziećmi. To jest droga, która prowadzi od sierocińca do Umszlakplacu przez całe getto. I częścią tej galerii, która mówi o likwidacji getta, jest właśnie sąd, ponieważ jesteśmy na poziomie plus jeden, prawda? Bo to jest na tym samym poziomie co antresola nad gettem jeden, więc żeby zejść z powrotem na dół, to musimy zejść po schodach. I to są schody, które po prostu prowadzą właśnie tak nazwami ulic warszawskiego getta. I towarzyszy im informacja o dziennej liczbie wywiezionych. To są informacje zaczerpnięte z raportu Judenratu. I schodzimy schodami na dół i znajdujemy się w takim... Znajdujemy się w takim niewielkiej przestrzeni, która jest instalacją dotyczącą Umszlakplacu. Na podłodze jest mapa z informacją, jak ten Umszlakplac wygląda w kontekście ulic warszawskiego getta. I tu jest na trzech ścianach tego niewielkiego pomieszczenia są duże zdjęcia osób oczekujących na transport. I trzy karteczki przekazane z Umszlakplacu, znaczy dwie karteczki przekazane z Umszlakplacu z prośbą o pomoc i ratunek. I jedna karteczka, którą pani doktor Blady Schweiger została po przyjściu do domu, którą jej matka zostawiła, idąc na Umszlakplac. Są takie historie osobiste. I później znajdujemy się cały czas teraz z powrotem na poziomie zero, czyli jakby na tym parterze. I mamy poniżej tej instalacji, która na górze jest eksterminacja, a na dole jest opowieść o życiu w getcie po akcji i o powstaniu w getcie. I tutaj trochę mówimy o tym, jak się zmienia atmosfera, jak się atmosfera w getcie zmienia i kładziemy nacisk na to, że się zaczynają przygotowania do walki. I to nie tylko w rozumieniu konspiracji zbrojnej, która oczywiście szykuje się do zbrojnego powstania, ale również w rozumieniu ludności cywilnej, która szykuje bunkry i która poprzez wsparcie i pewien rodzaj atmosfery, która się w getcie wytwarza, stanowi bardzo istotne zaplecze dla zbrojnego powstania. Konfrontujemy perspektywę żydowskich bojowców, którzy mają do dyspozycji właśnie tak jak widać, jakiś koktajl Mołotowa, cegłę i karabin z perspektywą Niemców, którzy uzbrojeni po zęby wchodzą 19 kwietnia do getta, żeby je ostatecznie zlikwidować. I tutaj pokazujemy cały raport Stropa. Jest tam również odtworzony, tak jak on wygląda w rzeczywistości. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję zobaczyć. To jest bardzo pięknym, gotyckim pismem, bardzo starannie sporządzony raport. I zależy nam na tym, żeby uświadomić wszystkim widzom, że to, co każdego 19 kwietnia, mogę się założyć, że za 4 dni znowuż wszędzie będą reprodukowane zdjęcia z raportu Stropa i one uchodzą za obiektywny obraz, to są ikony tego, jak wyglądało powstanie w getcie warszawskim. A ważne jest dla nas to, żeby pamiętać, że to jest niemiecka perspektywa, że powstanie w getcie wcale tak nie wyglądało, że to tylko są, tylko te zdjęcia pokazują nam tylko, jak Niemcy je widzieli. I to dalece nie jest cała prawda o powstaniu w getcie warszawskim. Myśmy się przyzwyczaili do tej perspektywy sprawców, ale to nie znaczy, że to jest prawdziwa perspektywa. I po przegraniu powstania w getcie wychodzimy na taką, to jest taki fragment galerii, który się nazywa Ulica Aryjska. I tu wracamy do tego, o czym już wspominałam, to znaczy do tego, że Polska jest krajem okupowanym. Zmieniamy teraz perspektywę, pokazujemy, co się dzieje w Polsce. Tu z góry widzieliśmy te zdjęcia, które takiej Warszawy spokojnej, w której się przechadzają ludzie. To było jedno zdjęcie, tu drugie i tu dalej. I dopiero jak zejdziemy na dół i zobaczymy, i znajdziemy się na poziomie tych zdjęć, to widzimy, co jest po drugiej stronie, co jest ukryte za tymi panelami, gdzie Warszawa się wydawała tak spokojna. No i okazuje się, że za tymi panelami są rozmaite rzeczy ukryte. Tutaj jeszcze zaraz po wyjściu z getta widać zdjęcia dotyczące... W ten sposób zaznaczamy zmianę perspektywy, prawda? Już nie jesteśmy wewnątrz getta, tylko widzimy je z zewnątrz. Widzimy płonące getto już z tej strony aryjskiej. No i teraz co właśnie jest ukryte za tymi panelami? Za tymi panelami są informacje o polskim państwie podziemnym i o terrorze niemieckim wobec Polaków. Tutaj mówimy o tym, że Polacy są, że są łapanki, że są obozy koncentracyjne, że Polacy są prześladowani, mordowani z jednej strony, a z drugiej opowiadamy właśnie, jak wyglądało polskie państwo podziemne, jaka była odpowiedź Polaków na okupację niemiecką. I pozwala nam to płynnie przejść do pomocy, do informacji o tym, jakie są relacje polsko-żydowskie w czasie wojny. I mamy tutaj trzy postawy. To tak, część tej ulicy Aryjskiej jest tak skonstruowana na wzór tramwaju. Jest to drugie miejsce, w którym można usiąść, ale chyba tylko dwie osoby mogą usiąść. Także będzie chyba losowanie się odbywać za każdym razem. I tutaj też przy pomocy fragmentów dzienników, czyli pisanych tam i wtedy na gorąco najczęściej komentarzy do nie tylko do powstania w getcie, tutaj akurat są takie przykłady, ale mówimy więcej w ogóle o stosunku Polaków do zagłady Żydów i za każdym razem się staramy pokazać te trzy perspektywy, to znaczy po pierwsze współczucie i empatię i jakby to współodczuwanie i szacunek dla żydowskiej walki i rozumienie żydowskiego losu. Po drugie obojętność, a po trzecie rozmaite komentarze, które mówią o tym, że niektórzy Polacy są zadowoleni z tego, co Niemcy robią z Żydami. Tutaj jeszcze przy wejściu na końcu tej ulicy tu jest ten tramwaj. I tu jeszcze jest taka krótka historia właśnie o Powstaniu Warszawskim i o udziale Żydów w Powstaniu Warszawskim. I następnie o pomoc. Przechodzimy do części, która dotyczy ukrywania się. I ona się rozpoczyna oczywiście od informacji o Żegocie i o ZKN-ie, czyli dwóch organizacji, które pomagały ukrywającym się Żydom. To jest taka brama, to już znowuż jest takie wejście w coś, co jest tajne, ukryte, nieoficjalne. I tutaj mamy opowieść o ukrywaniu się. Ta przestrzeń jest skonstruowana na zasadzie takiej czarnej i białej. Czarne to jest to, co jest ukryte, niewidoczne pod ziemią, a białe to jest to, co jest nad ziemią. To są ci Żydzi, którzy się ukrywają na aryjskich papierach. Prawda? Niedosłownie siedzą, skrytka ich nie widać, ale poruszają się po ulicy. I oczywiście znowuż Ringelblum jest tutaj naszym przewodnikiem i w tym ukrywaniu się ostatecznie żegnamy z Ringelblumem, bo pierwsza historia tutaj opowiedziana to jest historia jego wydania przez Polaków i zabicia całej grupy Żydów razem z pomagającymi Polakami na Pawiaku w marcu 1943 roku. Tutaj mamy około 20 historii w tej części i one są na rozmaite sposoby pokazane. Jak widać, to jest ukrywanie się w sensie dosłownym, to znaczy trzeba podejść bardzo blisko do ściany, żeby w takiej szczelinie zobaczyć historię ukrywania się. No i oczywiście opowiadamy tutaj najrozmaitsze. Wśród tych 20 historii są, oczywiście nie jest to reprezentatywne w żaden sposób, również i z tego powodu, że w muzeum możemy opowiedzieć tylko takie historie, do których mamy jakiś materiał wizualny, to znaczy musimy mieć pretekst do opowiedzenia tej historii, musimy mieć zdjęcie, musimy mieć przedmiot, co oczywiście nas w jakiś sposób kierowało to, jakie historie możemy opowiedzieć, a jakie nie. Aha, tak muszę kończyć. Więc po tym ukrywaniu się wracamy jakby do tego, co się dzieje w teatrze wojennym i w teatrze zagłady na froncie wschodnim i przechodzimy do 22 czerwca 1941 roku, kiedy Niemcy rozpoczynają wojnę z Rosją, czy też ze Związkiem Radzieckim. I tu rozpoczynamy, jak widać, opowieścią o pogromach. Jako dwa przykłady podajemy Jedwabne i Lwów i pokazujemy mapę z aktualnie najnowszą chyba, może już teraz więcej wiemy, ale tam jest około 80 miejscowości, w których doszło do pogromów na Żydach w lipcu 1941 roku. Takiej przestrzeni właśnie bez władzy, kiedy władza radziecka odchodzi, a Niemcy jeszcze się nie umościli na miejscu. Po tych mordach lokalnych przechodzimy do Einsatzgruppen, prawda, które morduje, to jest ten pierwszy etap zagłady, kiedy Niemcy mordują Żydów bezpośrednio, mordując ich, zabijając ich z karabinów maszynowych nad wykopanymi rowami czy dołami. I to jest ten taki pierwszy etap zagłady. My go pokazujemy na przykładzie Ponar, to jest miejscowość pod Wilnem, gdzie właśnie od lata 1941 roku się rozpoczęły masowe mordy. I tutaj są Niemcy, są współpracujący z nimi Litwini, którzy tam również brali udział w tych masowych mordach. I ten las, bo to się wszystko odbywa w lesie, i tutaj ten symboliczny las jest przepleciony taką wstęgą. Jedna część tej wstęgi to są niemieckie zdjęcia i niemieckie kartki, które żołnierze piszą do domów, opowiadając o swojej ciężkiej pracy. A druga wstęga to są relacje świadków. W tym wypadku używam takiego dziennika Kazimiera Sakowicza, to był Polak mieszkający w pobliżu, który ze zgrozą obserwował, co się w tym lesie dzieje, i również komentarze żydowskich świadków. Tutaj ta sposób dokonywania zagłady, sposób przeprowadzania zagłady się zmienia i tu ten las się pomału troszeczkę zmienia i kolorystycznie, i widać tu początek, to jest ten samochód z Chełmna, w którym Niemcy zaczynają Żydów wozić i mordować ich już bardziej przemysłową metodą przy pomocy spalin z silnika. I dalszy kawałek tej galerii opowiada właśnie o tej zmianie sposobu mordowania. A vis-a-vis, po drugiej stronie korytarza, mamy sprawców i tutaj jest fragmenty z scenogramów z Wannsee. Chodziło nam o podkreślenie, o zderzenie tych właśnie takiej biurokratycznej i administracyjnej decyzji z doświadczeniem żydowskim, prawda, z tym doświadczeniem śmierci. I na końcu tego korytarza jest wielka, rzeczywiście duża na całą ścianę mapa Europy, mapa z epoki, która przy pomocy, to jest multimedialne wielkie urządzenie, które pozwoli nam zobaczyć, skąd i kiedy Żydzi z całej Europy są przywożeni do jakich obozów zagłady w Polsce, tak, że z Węgier do Oświęcimia, z Holandii, prawda, do Treblinki i tak dalej. To można będzie na różne sposoby tą mapę oglądać, poprzez kraje, z których Żydzi są przywożeni do Polski, czy poprzez miejsca, do których są dowożeni. Nasza galeria się ogranicza do terenu Rzeczpospolitej, właściwie II Rzeczpospolitej. I dlatego my, to była jedna z decyzji, które należy do Wiązki Kompromisów, że my nie opowiadamy o zagładzie Żydów w Europie, opowiadamy o zagładzie Żydów na terenie Polski. No i tutaj jest ostatnia część naszej galerii. To jest ostatni korytarz, który mówi o Shoah. My go nazywamy korytarzem Shoah. Przy wejściu do niego jest tablica. Nie wiem, czy to będzie. Nie będzie. Przy wejściu do tego korytarza są informacje o obozach zagłady, to znaczy o Majdanku, Sobiborze i Chełmnie. Bełżcu. I podajemy oczywiście liczby, to ma taki też encyklopedyczny charakter. A ten korytarz jest metalowy i zardzewiały. I na dwóch ścianach tego korytarza jest z jednej strony Oświęcim, Brzezinka, a z drugiej strony Treblinka. I te dwa obozy są na różne sposoby pokazane. Oświęcim, który jest tutaj po prawej stronie, jest pokazany poprzez niemieckie plany komór gazowych. To są takie bardzo starannie zrobione, doskonałe w sensie kreślarskim i bardzo profesjonalne dokumenty architektoniczne, które były podstawą do zbudowania profesjonalnych komór gazowych. I tutaj one są przeplatane zdjęciami z albumu tak zwanego węgierskiego, który pokazuje jakby kolejne etapy od przybycia na rampę do wejścia do komór gazowych. I to wszystko jest opowiedziane ustami komendanta obozu oświęcimskiego, fragmentami z jego dziennika, który również opowiada, jak ten proces mordowania Żydów wyglądał. A po drugiej stronie mamy Treblinkę, która jest opowiedziana ustami uciekinierów z obozu. To znaczy tutaj są odręczne rysunki, odręczne plany Treblinki robione przez uciekinierów, które są właśnie takie niedoskonałe, można powiedzieć, a przez to w naszym rozumieniu bardziej ludzkie. I są też fragmenty ze wspomnień w tym wypadku uciekinierów, którzy opowiadają, jak ten proces mordowania w Treblince wyglądał. I idąc dalej, tutaj jest tak nieprzyjemnie w tym korytarzu i tak ma być. Dochodzimy do ostatniej części naszej galerii, czy też właściwie przedostatniej, w której pokazujemy rękopisy Sonderkommando. To jest też jedno z naszych założeń, że rękopisy Sonderkommando i zdjęcia zrobione w ukryciu w obozie Auschwitz-Birkenau, to jest to, jak najbliżej my możemy podejść do doświadczenia zagłady. Bliżej już nie możemy. To jest ten maksymalne zbliżenie, jakie możemy, jakie nam wolno tak naprawdę w tym wypadku zrobić. I my pokazujemy te zdjęcia i chyba po raz pierwszy, chyba nasze muzeum będzie pierwsze, w którym pokazujemy te zdjęcia tak, jak one były zrobione. Dlatego, że we wszystkich innych wystawach holokaustowych te zdjęcia są wyprostowane i powiększone, przeskalowane. A my chcemy pokazać tak, jak one były zrobione naprawdę. Z ukrycia, z aparatu ukrytego pod płaszczem, wyszły krzywo, niedokładnie, niewyraźnie. Nie chcemy ich rozjaśniać, nie chcemy ich prostować, nie chcemy ich powiększać. One są w naturalnej wielkości. i też fragmenty rękopisów Sonderkommando, które były zakopane w obozie oświęcimskim i zostały w 60-tych latach wykopane, które opowiadają o doświadczeniu Sonderkommando. No i ostatnia część naszej galerii to jest właśnie to założenie, o którym jest teraz pora powiedzieć, że nasza galeria kończy się pustką. I to jest to, co my chyba tak naprawdę myślimy o zagładzie. Że tu nie ma żadnego wyzwalania obozów, nie ma żadnego happy endu, nie ma żadnych opowieści ocalonych. To jest nie nasza historia. Nasza historia jest właśnie taka. To znaczy jest to ta wielka czarna dziura, która została i którą staramy się w taki symboliczny sposób Państwu też przekazać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy pani profesor za prezentację Galerii Zagłada i jest czas na zadawanie pytań.
Pani profesor, ja mam pytanie. Czy na naszej wystawie będzie w jakiś sposób wyeksponowany fakt, że w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że akurat w Polsce, że Polska była jedynym takim krajem w Europie. Czy to jest jakoś podkreślone?
Tak, informacja na ten temat, że w Polsce obowiązywała kara śmierci za pomoc Żydom, znajdzie się na wystawie w części, w której mówimy o terrorze wobec Polaków. Będzie tam informacja również o śmierci za pomoc Żydom.
To był jeden z tych kompromisów polegający na tym, że jest zaburzona chronologia. I jak tą sprawę rozwiązujecie, że przeskakujecie, prawda, z getta do zagłady, czyli z 43, z powstania do 41. Również tam zauważyłem inne zaburzenie chronologii, mianowicie najpierw jest powstanie warszawskie, a potem ukrywanie się w Warszawie.
Tak, to jest oczywiście wiązka kompromisów. My po prostu się omawiamy z widzem, że robimy w pewnym momencie taki myk. Robimy myk i jesteśmy z powrotem w 41 roku. Robert, chciałeś zapytać o coś? Tak.
Mam kilka pytań.
Rany.
Nie wiem, czy wszystkie mogę zadać. Rozumiem, że muzeum, twórcy galerii coś ustalili, znaczy, albo ja coś ominąłem po drodze, bo z tego, co pamiętam, jakoś tam przy podsumowaniu dyskusji jedwabieńskiej, mowa była o 22 miejscach pogromów. Ty wymieniłaś 80, no, że one będą wszystkie
mapie.
Wskazane, tak? Czyli ostateczna liczba to jest 80, nie 22.
No, tak chyba. To ty jesteś historykiem, a nie ja, ale mnie się wydaje,
no nie,
że...
ja teraz będę się powoływał na muzeum.
No nie, Robert, ale w tej chwili najnowsze ustalenia mówią o 80.
No właśnie Szpikowski pisze o 22, nieważne.
Nie.
Dobrze, czyli rozumiem, że teraz... Rozumiem, że to też w trakcie tej prezentacji, no oczywiście masa jakichś skrótów. Kazimierz Sakowicz był drużnikiem kolejowym i te notatki, które robił, pisał w czasie pracy, kiedy siedział na przejeździe kolejowym i notował wszystkie samochody, które przejeżdżają do Ponar. To może tylko nie wiem, czy to tak będzie podane, czy nie. Nie bardzo rozumiem, skoro główny nacisk jest... Ta galeria pokazuje na główny nacisk kładzie na zagładę Żydów polskich, to dlaczego tam jest rozbudowana ściana z wszystkimi uczestnikami konferencji w Wannsee? Czy przypadkiem, no pewnie o konferencji trzeba by wspomnieć na tej na tej wystawie, ale czy przypadkiem jakiś inny moment nie powinien być wyeksponowany dużo wcześniejszy, to znaczy kiedy tam gdzieś wrześniowo-październikowy 1941 roku, kiedy zapadają decyzje chociażby o budowie Bełżca. To jest związane bezpośrednio z zagładą Żydów polskich. Wanze, bo sama podkreśliłaś później, że właściwie galeria nie pokazuje, czy to w minimalnym stopniu, no bo też, no ale nie pokazuje jakby tego całego europejskiego wymiaru.
Tak, ale...
Nie wiem dlaczego rozbudowana ze zdjęciami, pewnie dlatego, z podpisami jakimiś.
Dlatego, że nie mamy wcześniejszych decyzji żadnych, nie mamy dokumentów na to i z punktu widzenia konstrukcji galerii nie możemy ich pokazać. Możemy napisać informację, że ta decyzja została podjęta wcześniej i tyle. Natomiast nam tu brakuje sprawców. Znaczy, jest dla nas bardzo istotne, żeby widz, który porusza się wśród opowieści o doświadczeniu Żydów, nie zapomniał, że to Niemcy robią. I po prostu w pewnym momencie ten mocny nacisk na obecność niemiecką był dla nas bardzo istotny, a on został podyktowany dostępnością materiału, który akurat konferencja Wannsee jest bardzo dobrze udokumentowana i to po prostu było możliwe do pokazania. Znaczy jakby no nie zapominajmy, że jednak Niemcy,
Niemcy
są w pewnym sensie bohaterem, prawda, też tej historii.
Dziękuję.
Sakowicza dziękuję. Nie pamiętam, jaki jest podpis pod dziennikiem Sakowicza, ale jeżeli nie, to może jeszcze dopiszemy, że był dróżnikiem. Kolej jest bardzo ważna też w kontekście Holokaustu.
Ja mam pytanie odnośnie tego, co wspomniała Pani na początku o nie pokazywaniu albo o tym, że staracie się nie pokazywać twarzy osób, które jakby doświadczały upokarzania przemocy. Czy to była decyzja, którą podjęliście od samego początku, czy może Pani rozwinąć ten wątek?
Myśmy, jak każdy zespół pracujący nad czymkolwiek mieliśmy swoją specjalizację i akurat zdjęciami się zajmował Jacek. Więc może Jacek, ty powiesz, dlaczego taki, a nie inny sposób.
Nie widziałem, że to są aż tak wysokie progi. Za wysokie na moje nogi. Więc jeśli chodzi o sposób potraktowania zdjęć dokumentalnych, to po pierwsze bardzo wyraźnie zaznaczamy, że są to zdjęcia wykonane przez Niemców. I jakby... Raz jeszcze mamy tutaj okazję rozbić pewien taki mit neutralności fotografii zagłady, że oto to, co jest na fotografiach, jest jakby niczyje, prawda? Takie jakby obiektywne, tak jakby gdzieś sfotografowane bez udziału konkretnego podmiotu. No. I to, że to są zdjęcia niemieckie i że tych niemieckich zdjęć jest przytłaczająca większość, jeśli chodzi o całą ikonografię Holokaustu, to chcemy bardzo podkreślić. Staramy się nawet w takich jakichś drobnych rzeczach pokazywać sprawcę tego zdjęcia, wykonawcę tego zdjęcia. To jest pierwsza zasada. Druga natomiast to dotyczy właśnie pewnej takiej delikatności, powiedziałbym, i ostrożności w operowaniu zdjęciami makabrycznymi, w operowaniu zdjęciami drastycznymi. Doświadczenie nasze z tych różnych podróży po muzeach Holokaustu jest takie, że tej wrażliwości jakby zasadniczo nie ma. Że... zdjęcia drastyczne prezentowane są jakby bardzo w sposób taki niezwykle właśnie spektakularny, prawda? Niejednokrotnie powiększane i tak dalej, bez świadomości, że są to zdjęcia, które pokazują konkretnych ludzi, konkretne ofiary z konkretnymi twarzami, z konkretną tożsamością, prawda? I mogą być jakby takim podwójnym ich upokorzeniem, bo pierwsze to jest ta cała straszna procedura mordu, która została na nich dokonana, a ta to drugie upokorzenie to jest właśnie jakieś takie no bezrefleksyjne prezentowanie tych zdjęć jako no nie wiem, atrakcyjnych w pewnym sensie obrazów. I z tego chcieliśmy, znaczy tego chcieliśmy uniknąć. Problemem było to, że nie można opowiedzieć Holokaustu bez tej makabry właśnie, bo to jest centrum, prawda? I są u nas zdjęcia, które są drastyczne, ale one są prezentowane w taki sposób, że na przykład nie ma do nich łatwego dostępu. Po prostu. Trzeba się do nich zbliżyć. I tu przykład najbardziej taki wyrazisty, to jest właśnie sposób prezentacji tych czterech zdjęć Sonderkommando. Basia już o tym mówiła, ja tego chcę raz jeszcze przypomnieć. Właśnie gigantyczne powiększenia. No tak jest na przykład w Muzeum w Waszyngtonie, prawda? Retuszowanie tych zdjęć, eksponowanie na gości kobiet idących do komory gazowej wśród tego pejzażu takiego leśnego, prawda? No to u nas jest zupełnie inaczej. U nas te zdjęcia są potraktowane jako swoisty artefakt, jako coś, co zostało właśnie wydobyte z tej ziemi popiołów i pokazane w dokładnie takim samym formacie, w jakim zdjęcia były zrobione. I trzeba się do nich zbliżyć. Właśnie one nie epatują widza swoim okropieństwem, prawda? Natomiast wzywają do pewnego takiego kontemplacyjnego, powiedziałbym, stosunku. Trzeba do nich się zbliżyć, nachylić nad nimi, tylko jeden człowiek może je widzieć, prawda? No więc to jest jakaś taka próba zachowania też zachowania pewnej, no właśnie pewnej delikatności w stosunku do ofiar.
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie odnosząc się do tego, co przed chwilą pan powiedział, mianowicie jak duże dzieci będą mogły wejść do tej galerii i czy będą tam dzieci wchodzić i właśnie czy na przykład drastyczne zdjęcia są widoczne, że się zagląda do jakiegoś pudełka, które jest z poziomu dorosłego. Dziękuję.
Tak, owszem, pogrom w Lwowie zdecydowanie, film z pogromu w Lwowie jest ukryty, także że będzie tylko z poziomu dorosłego można go obejrzeć. No a dzieci oczywiście będą wchodzić. To z jednej strony jest polityka muzeum, prawda, jak będą dzieci w całej galerii traktowane, a z drugiej strony odpowiedzialność rodziców czy wychowawców, prawda, to już też jakby no nie my będziemy stać na bramce przy wejściu i pilnować, żeby dzieci poniżej 120 cm wzrostu wchodziły, czy nie wchodziły, prawda? To jest jakby bardziej generalne pytanie do muzeum jako całości, prawda? Czy do dyrekcji muzeum, jak polityka wobec małoletnich będzie obowiązywać. Edukatorów, to Robert coś może wiedzieć na ten temat.
Oboje państwo są na scenie, to zadam jeszcze pytanie, które często tutaj zadajemy twórcom wystawy. W jaki sposób praca nad wystawą główną, to doświadczenie pracy takiej w zasadzie kuratorskiej wpłynęła na państwa codzienną pracę badawczą, dydaktyczną, naukową? Czy identyfikują państwo jakieś wpływy doświadczenia pracy nad wystawą główną w swojej pracy?
Łatwiej jest pisać książki, gdy się ma więcej słów do dyspozycji, niż opisać jedwabne w 50 słowach. To jest może takie podstawowe doświadczenie. Twoje?
Nie, no, bardzo, bardzo to było ważne doświadczenie. I jeśli chodzi o takie jakby owoce najistotniejsze, to jest takie zmuszenie do myślenia przestrzennego i do myślenia w kategoriach pewnego rozgrywającego się dramatu tu i teraz. Tak. Zaraz to wyjaśnię, o co mi chodzi. No, jakby ten akt pisania jest taki pisania książki. Jest taki bardzo, powiedziałbym, indywidualny. Pisze się książkę w samotności, dyskutuje się ją, prawda, oczywiście i tak dalej, ale ten akt twórczy jest taki osobisty bardzo. Tutaj praca jest zespołowa. To jest jednak ta zasadnicza różnica. A po drugie właśnie ta dramaturgia, dramaturgia myślenia, o której się tutaj, którą się tutaj nauczyliśmy, to jest ta zasadnicza różnica między jakimś takim nieznanym losem książki, którą będzie czytał czytelnik, a bardzo precyzyjnym projektowaniem zachowań widza, czy tego, który będzie zwiedzał muzeum. My bardziej, zdecydowanie bardziej zwraca się uwagę właśnie na odbiorcę. Jakby projektuje się jego emocje w jakiś sposób, prawda? Wywołuje się te emocje i nie poprzez słowo przede wszystkim. Właśnie poprzez słowo zdecydowanie jakby w mniejszym stopniu niż poprzez aranżowanie pewnej przestrzeni, w której on jest. Pozwolę sobie nawiązać do tego, co Robert pytał w sprawie Van Zee. Otóż poza tymi wszystkimi, jakby powiedziałbym, takimi historycznymi, merytorycznymi wyjaśnieniami, o których mówiła Basia, no to rzeczywiście to jest pełna dokumentacja, prawda, i fotograficzna i tak dalej. I też no, dla mnie też Van Zee pokazuje no, taki szalony wręcz horyzont tego planu, bo tam przecież Niemcy planują wymordowanie tych Żydów, których jeszcze nie mają pod swoją kuratelą, prawda, to jest 11 milionów. Ale oprócz tego wszystkiego jest też czysto wystawienniczy aspekt tej sprawy. Bo tutaj akurat na tej prezentacji nie było tego widać, ale w jednej przestrzeni tego miejsca galerii, gdzie jest Van Zee, na jednej ścianie jest właśnie taka konstrukcja pokazująca całą tą piękną architekturę willi, prawda? Okna wysmakowane, dokumenty twórców tych dokumentów, prawda? Więc mamy do czynienia z tym światem biurokracji, mówiąc najkrócej, prawda? Z tym światem biurokracji, który się mieści gdzieś w jakichś jeszcze pięknych wnętrzach i ta biurokracja wypracowuje ten potworny plan. A dokładnie po drugiej stronie w tej galerii, na przeciwległej ścianie jest konstrukcja tak zwanego lasu, prawda, w którym się zaczynają te pierwsze wielkie, masowe rozstrzeliwania. Tam są ponary kończy się to hełmem. I teraz dramaturgia tej przestrzeni polega na tym, że nie mówiąc ani słowa, nie komentując tego w żaden sposób, otwarcie po prostu w jakimś tam napisie, stawiamy widza w takiej sytuacji, że on z jednej strony widzi tą taką wyrafinowaną formę, prawda, gdzie te potęgi, prawda, opracowują projekt zniszczenia wszystkich Żydów, jakich w ogóle zdołali sobie wyobrazić w Europie, a po drugiej stronie mamy ten efekt tego, mamy ten nieuporządkowany, anarchiczny, powiedziałbym, taki pejzaż, prawda, i rezultat, to, co się przenosi z tych anonimowych kartek maszynopisu, takich właśnie bez wyrazu zupełnego, no, nieatrakcyjnych, jakichś takich anonimowych właśnie. I tam na ziemi leżą zdjęcia robione przez Einsatzgruppen podczas rozstrzeliwań. I jest cała ta historia mordu. Więc tu nam też potrzebne było do takiego dramaturgicznego spięcia ta cała konstrukcja Van Zee.
Zastanawia mnie, na ile państwo mieliście świadomość tej klamry między lasem początkowym pierwszej galerii, a tym lasem, właśnie tą anarchiczną, pożerającą tak żydożerczą przestrzenią, już groźną tylko. Ale moje pytanie jest inne. Pani profesor mówiła na początku, że zarówno ograniczenia przestrzenne, choć ten budynek wydaje się nie mieć takich ograniczeń, tak jak się go objeżdża dookoła, jest wielki, ale oczywiście każda wystawa ma swoje ograniczenia. Po drugie, ograniczenia percepcji widzów, którzy też wiedzą, ile wiedzą i nie są w stanie ich mózgi zjeść więcej wiedzy, niż jest się w stanie w te 28 godzin, czy do ilu doliczyliśmy. I że w związku z tym trzeba było z pewnych rzeczy rezygnować, które uważaliście za ważne. Bardzo mnie ciekawi, czego najbardziej żałujecie z tych ważnych rzeczy.
Czego my żałujemy z ważnych rzeczy? No, nie mogliśmy opowiedzieć szczegółowo o losie Żydów na wschodzie. Bardzo rzeczywiście skrótowo mówimy o okupacji sowieckiej i to jest ta część doświadczenia żydowskiego związanego też z II wojną światową, które porzuciliśmy, bo nie powiem, że nam umknęło, bo my byliśmy jego świadomi, ale właściwie tylko mówimy. Ci Żydzi znikają, oni uciekają na wschód często, a potem jakby znikają z naszego horyzontu i pojawiają się dopiero w galerii powojennej. Ci, którzy przeżywają obozy czy zesłanie w Związku Radzieckim. Więc mi się zdaje, że tego brakuje. Jako taki chyba jeden z głównych braków, prawda? Że to jest też część tego losu, który nie ma. No i oczywiście, no przecież brakuje nam różnych ludzi, losów, historii indywidualnych, setek czy dziesiątek przykładów, które byśmy chcieli opowiedzieć w każdej części galerii. Co chwila trafiamy na jakiś kolejny dziennik nieznany, albo już znamy tych dzienników. Chcielibyśmy jeszcze tego i tamtego. Ja bym chciała teraz taki dziennik, opracowuję do druku, w którym się zakochałam. I strasznie bym chciała tego Mietka tam gdzieś. Nie będzie, prawda? Jakby no, to są takie indywidualne nasze jakieś straty, że mamy swoich ulubionych bohaterów. Mówimy za mało na przykład na taki temat jak dylematy Judenratów. One są gdzieś, te wątki są zamarkowane. Pojawia się pytanie, pojawia się zdanie na ten temat, czy trzy zdania, ale to jest oczywiście za mało. Mi się zdaje, że tą naszą galerię też będzie można, 28 godzin to może być nawet na samą galerię. To tak się dało, prawda, że można się zatrzymać. My się staramy widza zachęcić do, znaczy pokazać mu, że jeszcze jest wiele tematów, czy wiele rozmaitych wątków, które wymagają czasu i zgłębiania. No właśnie tak jak na przykład z tymi Judenratami, że my mówimy w jakimś momencie trzy zdania na ten temat, prawda? Że te postawy Judenratów były różne. Mówimy krótko też bardzo o postawach ludności, o buntach w innych gettach. Oczywiście za mało, za powierzchownie, ale no właśnie to jest cały czas ta wiązka kompromisów, tak? Ale gdzieś wspominamy i to jest oczywiście do rozbudowywania tych wątków przez inne części muzeum, prawda? Przez dział edukacyjny, przez wszystko inne, przez dział naukowy. To jest zachęta z naszej strony.
Ale jedno nam się udało ocalić i to jest ta sprawa, o której nie powiedziałaś na samym końcu, kończąc właśnie galerię na Pustce, ale jest jeszcze jedno ogniwo galerii, o której państwo nie usłyszeli i wydaje nam się bardzo ważne. Masz jakiś obrazek tutaj taki? Otóż kiedy widz opuszcza już galerię Zagłady i kiedy właśnie wychodzi w tą ostatnią przestrzeń, którą tutaj państwo widzicie, pustą zupełnie, pozbawioną jakichkolwiek tam informacji, napisów, zdjęć, jest tylko jeden efekt tam gra rolę. Otóż jest tak oświetlenie ustawione, że oddalając się od ściany, idąc do przodu, po prostu konfrontujemy się z własnymi cieniami, które rosną. Czyli to jest taka konfrontacja z samym sobą po prostu. Ale skręcamy w lewo chyba, tak? W lewo i wchodzimy w jeszcze jedną przestrzeń. To jest taka przestrzeń, która jest tutaj nazwana roboczo, co wiedział świat. Czyli to jest kolejny uskok czasowy, prawda? Ta galeria ma co najmniej 4 takie uskoki czasowe, to jest niezbędne do po prostu zbudowania całej tej opowieści w przestrzeni. Inaczej byłoby to niemożliwe. I ten uskok czasowy to jest powrót do 4 sylwetek. I Ziegelbaum. To jest 4 sylwetek ludzi, którzy usiłowali na gorąco świat informować o tym, co się stało. No i to jest właśnie Karski, to jest Rudolf Wrba, uciekinier z obozu Auschwitz, to jest Niemiec Kurt Gerstein z SS, który się zajmował tam tymi chemicznymi różnymi prawda, produktami używanymi w obozach zagłady akcji Reinhardt i bardzo szybko zorientował się, o co chodzi i usiłował aliantom przekazać raport w tej sprawie. No i to jest Szmul Ziegelbaum, który popełnia samobójstwo w proteście wobec milczenia i obojętności świata. I teraz po wybuchu powstania w getcie warszawskim. I teraz chodzi nam o to, że te sylwetki pokazane tak właśnie jakby znowu nie w linii czasowej, prawda? Bardziej dobitnie uświadomią widzowi właśnie tą ten... No albo nie, no ale taką mamy intencję. Tą straszną prawdę o tym, że świat wiedział. Po prostu wiedział. To się wszystko dokonało. Rozumiecie państwo? To jest, wydaje nam się, że to jest dość mocne zakończenie właśnie. Nie zakończenie wyzwoleniem obozów i tym, i tą euforią właśnie, która tych ocaleńców nielicznych opanowała, albo kompletną depresją, w którą wpadli. Ale właśnie taka refleksja, która bardzo nas tutaj do teraźniejszości właśnie przybliża. To jest ten bardzo wyraźny przeskok z czasów Holokaustu do czasu tu i teraz, współczesnego. My doskonale wiemy, my teraz, co się dzieje w różnych punktach świata i ten świat był doskonale informowany o tym, co się dzieje ze Żydami. I to wszystko się już stało, bo my przeszliśmy całą tą drogę zagłady, aż do pustki. I teraz tym bardziej dojmujące i takie dramatyczne jest to uświadomienie sobie, że to się dokonało pomimo tego, że świat o tym wiedział po prostu.
Jacek wszystkie tajemnice zdradził.
Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. W takim razie bardzo dziękujemy pani profesor Barbarze Engelking za prezentację Galerii Zagłada. Dziękujemy za udział panu profesorowi Jackowi Leociakowi. Dziękujemy państwu za tak liczne przybycie. I już teraz zapraszamy państwa na kolejny, ostatni wykład z naszego cyklu 20 maja o godzinie 18:00. To będzie też wtorek. Profesor Stanisław Krajewski przedstawi koncepcję galerii po wojnie. Serdecznie państwa zapraszamy i dziękujemy.
I my dziękujemy bardzo.